Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Czasem jednak jest to zdjęcie z miejsca zbrodni albo policyjny mugshot. I właśnie o takiej rodzinie usłyszycie dziś w Zbrodniach Prowincjonalnych. Dzisiejsza opowieść to jedna z tych, które kojarzą się z czarnymi komediami, komediami kryminalnymi. Taka absurdalna historia, o której pomyślelibyśmy, że nie mogła się wydarzyć naprawdę. Ale się wydarzyła. I najbardziej chyba zaskakujące w niej jest to, że ktoś planuje tak skrupulatnie zabójstwo, a jednocześnie może zrobić to tak głupio, że równie dobrze mógłby zostawić drogowskaz tędy do mordercy. Chociaż generalnie nie mam nic przeciwko temu i pewnie policja miałaby o wiele łatwiejszą robotę, gdyby wszyscy mordercy byli tak bezmyślni. O tej sprawie pisało się bardzo niewiele w mediach, dlatego nie ma o niej aż tak dużo informacji. Mam jednak nadzieję, że to, co udało mi się znaleźć, wystarczy, żeby zainteresować Was tą sprawą. Przeniesiemy się do roku 2004, tego samego, co w przypadku historii z Nowicy, Nie wierz nigdy Drwalowi. Jeśli nie słyszeliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam, dlatego nie będę powtarzać znów tego samego kalendarium, tylko żeby Was wprowadzić w nastrój lata 2004 roku, przypomnę, że upływało ono przy dźwiękach przebojów Otwieram wino ze swoją dziewczyną, boys bandu Ozon z piosenką Noma Noma Jej oraz Dla mnie masz styla. Przypuszczam, że w Łabuniu i okolicach tego lata można było również ten przebój usłyszeć. Łabunie to duża wieś i od początku XXI wieku ta liczba mieszkańców wzrastała, później znowu trochę spadła. W 2004 roku było to około 1700 mieszkańców. Dziś jest podobnie, ale gdzieś tam po drodze w okolicach 2010 roku przekroczyła nawet 2000 mieszkańców. Łabunie to też gmina i w tej gminie znajduje się inna wieś, Łabuńki, w której rozgrywa się część zdarzeń, o których dziś będę opowiadać. Łabunie leży w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. Jest to miejscowość z długą i bogatą historią, bo sięgającą aż XV wieku. Łabunie było w centrum wielu historycznych wydarzeń. Miał tu m.in. swój obóz chmielnicki podczas oblężenia Zamościa. Później w XVIII wieku obozował we wsi król szwedzki Karol XII. Jest tu parę zabytków, także ciekawa miejscowość dla tych, którzy interesują się historią Polski. Jeśli chodzi o rynek pracy natomiast, no to nie jest tu niestety najlepiej. Bezrobocie od lat jest zdecydowanie poniżej średniej krajowej. W 2004 roku wynosiło 20%. Przeciętne wynagrodzenie jest znacznie poniżej średniej krajowej. Dzisiaj to jest około 71% średniej płacy w Polsce, a w 2004 roku jeszcze to było trochę mniej. I też praktyczne przełożenie tych danych zobaczycie w dzisiejszej historii. Wieś Łabunie ostatnio zasłynęła w Polsce tym, że przebrano tam dzieci z podstawówki za SS-manów i więźniów Auschwitz podczas przedstawienia szkolnego, którego realizm chyba przerósł trochę oczekiwania niektórych widzów i nie do końca był dopasowany do wieku aktorów. Rzadko się zdarza, żeby szkolne przedstawienie wywołało tyle kontrowersji, a to faktycznie dało radę i przez moment mówiła o nim cała Polska. Z raportu gminy możemy też się dowiedzieć o niektórych sukcesach gminy, m.in. tym, że gmina na festiwalu turystycznym w Nieliszu otrzymała nagrodę Jasia Wędrowniczka za wygląd i wyposażenie stoiska promocyjnego. Przestępczość jest tutaj zdecydowanie poniżej średniej krajowej i to tak naprawdę konkretnie, bo to jest tylko 10 przestępstw na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to 20. Dominują przestępstwa drogowe, wykrywalność powyżej średniej krajowej prawie we wszystkim. No także ogólnie wygląda to na super bezpieczną okolicę. No to co ma policja do roboty w takim bezpiecznym miejscu? No właśnie chyba nic, bo planu działań priorytetowych dzielnicowego na stronie nie posiadają. Ale w 2004 roku akurat coś do roboty mieli. W Łabuniu był właśnie środek pięknego, ciepłego lata, lipcowy, poniedziałkowy ranek, gdy jeden z mieszkańców szedł sobie szosą i zauważył człowieka leżącego w rowie. Taki widok niekoniecznie zaraz musi oznaczać coś drastycznego. Ciepłe noce, ktoś mógł się zmęczyć, wracając do domu z imprezy i sobie przysnął tak wśród zieleni. No wiadomo, jak to jest. Weekend się komuś mógł trochę przedłużyć. Sama kiedyś jeszcze jako nastolatka, jadąc na rowerze z moją kuzynką szosą na wsi na Mazurach, pod wieczór zobaczyłam mężczyznę leżącego na szosie na wznak i byłam totalnie przerażona. Myślałam, że może go potrącił samochód albo coś się stało. No fakt, że alkoholem od niego trochę zalatywało, no ale tym bardziej mógł go w takim stanie ktoś potrącić. Więc poleciałyśmy do najbliższego domu, że tam ktoś leży, że trzeba pomóc i kilku młodych chłopaków przyszło totalnie na luzie zobaczyć, co się stało. Pokiwali głowami, stwierdzili, że to jest jakiś tam Zenek czy inny Gienek. Szturchnęli go parę razy, kazali mu iść się położyć do rowu, żeby nie spał na ulicy i stwierdzili, że nic mu nie będzie. Ten typ tak ma i poszli. I jeszcze tylko mieli z nas bekę, że się w ogóle tym przejęłyśmy. No ale tu w Łabuniu to nie był akurat jeden z takich przypadków, jak się zapewne domyślacie, bo inaczej bym o tym nie opowiadała. Gdy mieszkaniec Łabunia podszedł bliżej, zobaczył, że to jednak nie jest jeden z tych przypadków, nie jest to również manekin. W rowie leżał młody mężczyzna i nie było wątpliwości, że nie żyje. Był nagi, a na jego głowie i szyi widać było rany. Mężczyzna natychmiast zawiadomił policję o swoim znalezisku, no i rozpoczęło się dochodzenie. Łabunie to może i całkiem duża wieś, ale nie aż tak duża, żeby ustalenie tożsamości zamordowanego było szczególnie trudne. W ciągu kilku godzin wieść rozeszła się po całej okolicy, a policja dowiedziała się, że mężczyzna znaleziony w rowie to Sławomir. Mieszkaniec Łabuniek, sąsiedniej wsi, oddalonych od Łabunia o jakieś 3 kilometry. Nie dość, że te nazwy są takie podobne, to jeszcze istnieją Łabuńki pierwsze i Łabuńki drugie, które są obok siebie. Jakoś szczególnie sobie te nazwy i jej warianty upodobano w tych stronach. Sławomir był 20-paroletnim mężczyzną. Pochodził z miejscowości o oryginalnej nazwie Bożydar, osobno pisane Bożydar, nie jak Bożydar, Bożo w Pożo. Miejscowość Bożydar znajduje się również w okolicy, zaledwie kilka kilometrów od Łabuniek. Sławomir miał żonę i kilkuletnią córeczkę, z którymi od 5 lat, czyli od ślubu, mieszkał w Łabuńkach. Skąd pochodziła Marzena, jego żona. Gdy policja zaczęła sprawdzać Sławka, szybko trafiła na informację, że kilka miesięcy wcześniej Marzena złożyła na niego skargę w prokuraturze i twierdziła, że stosował wobec niej groźby karalne. Jednak pod koniec czerwca, czyli niecały miesiąc wcześniej, przed śmiercią Sławomira, śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Niczego nie można było udowodnić, no taka typowa rodzinna drama z kategorii ty powiedziałaś, on powiedział. Nie była to sprawa dla sądu, raczej dla jakiegoś psychologa czy doradcy w sprawach małżeńskich. Ale ten konflikt oczywiście natychmiast skierował policję na trop żony Sławka. Wiadomo, małżonek zawsze jest pierwszym podejrzanym w takich sprawach. No i to, czego śledczy dowiedzieli się o Marzenie, nie sprawiło bynajmniej, że stała się mniej podejrzana. Mieliśmy już w tym podcaście historię o wsiach, których mieszkańcy niechętnie się dzielili czymkolwiek z policją i różne informacje potrafili zachowywać dla siebie latami. No w okolicach Łabunia wygląda na to, że tego problemu nie było i policja szybko uzyskała sporo informacji o tym, co się działo w małżeństwie Marzeny i Sławka. Para poznała się 5 lat wcześniej na wiejskiej dyskotece. Marzena miała wtedy zaledwie 18 lat, ale już była taką atrakcyjną kobietą, drobną blondynką, świadomą swojej urody, pewną siebie, bardzo zadbaną, seksownie się ubierała, mocno malowała. Nic więc dziwnego, że od razu zawróciła w głowie Sławkowi, który był określany przez tych, którzy go znali, jako taki stereotypowy wiejski chłopak. Krępy, niczym się nie wyróżniający, raczej nieśmiały, wycofany. Pracował fizycznie, nie miał jakichś większych aspiracji, chciał sobie żyć spokojnie. Taki prosty, uczciwy, młody człowiek. Większość sąsiadów uważała Marzenę i Sławka za niedobraną parę. Za bardzo się od siebie różnili, oczekiwali od życia czegoś innego. Czasem takie przeciwieństwa mogą się sprawdzić w związku. Ktoś bardzo energiczny, mający mnóstwo pomysłów, może na przykład potrzebować takiego bardzo spokojnego, statecznego partnera, żeby go trochę trzymał w ryzach. Z kolei dla takiej asekuracyjnej osoby odrobina szaleństwa i dynamiki partnera może być bodźcem do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu i osiągnąć coś więcej. No i na początku wydawało się, że dla Marzeny i Sławka te różnice też nie są żadną przeszkodą. Para pobrała się już po kilku miesiącach znajomości. Dlaczego tak szybko? Tego nie wiem. Wiem, że dość szybko pojawiła się na świecie ich córka, Ale czy Marzena była w ciąży przed ślubem i to przyspieszyło ich małżeństwo, czy nie, to tego nie wiem. Możliwe, że po prostu chcieli być razem, byli młodzi, wydawało im się, że tak trzeba, a jeszcze to były czasy, kiedy takie związki niesakramentalne w takich bardziej tradycyjnych społecznościach były źle widziane. Zresztą dzisiaj pewnie w niektórych miejscach też są. Chociaż to akurat chyba w rodzinie Marzeny nie było większym problemem, bo jej matka Wanda również żyła bez ślubu ze swoim partnerem Kazimierzem, czy też konkubentem, jak to z lubością pisały później gazety. Tylko teraz nie wiem, bo z tych kilku artykułów o tej sprawie, które są dostępne, nie wynika jasno, czy Marzena była córką Wandy i Kazimierza, czy też miała innego ojca. A jeśli tak, to czy ten ojciec żył, czy miała z nim kontakt, czy też nie? Nie udało mi się tego ustalić. Na pewno matka Marzeny sama jakiegoś tradycyjnego modelu rodziny w każdym razie nie uprawiała, więc raczej tu z jej strony takiej presji chyba nie było. Bardziej może po stronie Sławka, bo ta jego rodzina wydaje się taka bardziej tradycyjna, wierząca. Niczego innego bym się zresztą nie spodziewała po mieszkańcach Bożego Daru. Jakie by te motywacje nie były, Marzena i Sławek po zaledwie kilku miesiącach znajomości pobrali się i na początku zamieszkali w domu rodziców Sławka w Bożym Darze. Wkrótce zostali też rodzicami uroczej córeczki. Dziecko dobrze się chowało, było grzeczne. Sławek zarabiał na swoją młodą rodzinę pracując w składzie budowlanym w Zamościu. Tę pracę załatwił mu ojciec, który również był tam zatrudniony. Nie zarabiał jakoś oszałamiająco dużo. Wystarczało im to na skromne życie takiej młodej pary na dorobku. Mieli rodziców, na których pomoc mogli liczyć. Ich sytuacja była więc dość dobra, bezpieczna, ale na pewno nie mogli sobie pozwolić na jakieś wielkie luksusy. Dość szybko jednak okazało się, że dla Marzeny to było za mało. Ona nie chciała być skromną gospodynią domową, nie chciała spędzić kolejnych lat w pieluchach i garach, miała aspiracje. Sąsiedzi wspominają, że Sławek z kolei był w swojej żonie zakochany bez pamięci. Był, można powiedzieć, takim pantoflarzem. Marzenka była dla niego wyrocznią, wszystko, co powiedziała, było święte, wszystko, co chciała, musiała dostać. Sławek bał się chyba ją stracić, widział, że jest bardzo atrakcyjną kobietą, że mogłaby bez trudu znaleźć sobie innego faceta i chyba miał takie poczucie, że nie może jej się w niczym sprzeciwić, musi się na wszystko zgadzać, żeby ją przy sobie zatrzymać. Bo tak bardzo ją kochał, że nie wyobrażał sobie życia bez niej. Także brakowało w tym związku takiej równowagi. On był tym, który kochał zdecydowanie bardziej, a Marzena chyba poczuła się tym dość szybko zmęczona i znudzona. I im bardziej Sławek jej nadskakiwał, tym mniej miała dla niego szacunku i mniej była nim zainteresowana. Jakieś 2 lata po tym, jak na świat przyszła ich córka, Marzena namówiła swojego męża, żeby poszukał lepiej płatnej pracy. Nie było to takie łatwe. Ten początek lat 2000 to były czasy, kiedy z pracą jeszcze było naprawdę krucho. Tak jak zresztą mówiłam na początku, nie tylko bardzo wysokie bezrobocie, ale też niskie zarobki. Także jeśli ktoś chciał zarobić więcej w krótkim czasie, to najlepszym wyjściem był wyjazd za granicę do takiej sezonowej pracy fizycznej. Te różnice w zarobkach są i dzisiaj odczuwalne, ale no wtedy były jeszcze większe. Choć wiązało się to też z brakiem stabilnego zatrudnienia, świadczeń. Ta praca często była taka półlegalna albo całkiem nielegalna. To jeszcze były czasy, kiedy Polacy nie mieli pozwolenia na pracę w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście były tam jakieś furtki, jakieś agencje pośrednictwa i tak dalej, ale to się też wiązało z większymi kosztami. No a na czarno ten zarobek był po prostu na czysto. I na tej zasadzie właśnie pracował Sławek. Najpierw pojechał do Szwecji, pod jego nieobecność Marzena wróciła do domu w Łabuńkach, należącego do jej matki, co świadczyło chyba o tym, że w domu teściów nie czuła się zbyt swobodnie. Wytłumaczenie było takie, że tam w Łabuńkach ma więcej miejsca, bo jej matka wyjeżdżała do pracy do Włoch, tam zostawał w tym domu tylko jej partner Kazimierz, więc on jej pomagał się zajmować dzieckiem, ona miała dużo miejsca, no i też miała dużo swobody. A ten tryb życia, jaki prowadziła pod nieobecność męża, takiej swobody wymagał i jej teścią zapewne by się nie spodobał. Bo dziewczyna, gdy tylko pozbyła się męża z domu, zaczęła chodzić na dyskoteki, spotykać się z różnymi mężczyznami. Dzieckiem w tym czasie zajmował się jej ojciec i tu znowu nie wiem, czy chodzi o Kazimierza, partnera Wandy, czy też chodzi o jej biologicznego ojca, który mieszkał gdzieś indziej. W każdym razie mieszkańcy Łabuniek mówili o tym, że ojciec był tak zajęty wnuczką, że kompletnie nie zwracał uwagi na to, co robi w tym czasie jego córka, a ona no robiła, co chciała. Sławek tymczasem ciężko pracował, wysyłał jej wszystkie zarobione pieniądze, akceptował to, że żona prowadzi rozrywkowy tryb życia pod jego nieobecność, bo oczywiście cała okolica o tym plotkowała, był to jeden z ulubionych tematów do rozmów mieszkańców Łabuniek i okolicy, także te pogłoski docierały do Sławka, który był no zazdrosny o swoją atrakcyjną żonę, ale też był w niej tak zakochany, że właściwie wszystko jej wybaczał. Jakiś czas po powrocie ze Szwecji Sławek znowu wyjechał do pracy za granicę, tym razem do Niemiec. I tym razem Marzena postanowiła już uwolnić się całkowicie od Łabuniek, gdzie wszyscy wszystkich znali i wieści o jej wybrykach natychmiast roznosiły się po okolicy i mogły łatwo dotrzeć do Sławka. Kobieta postanowiła przeprowadzić się do Zamościa, który dawał jej większą anonimowość, większe możliwości. Pod nieobecność męża mogła tam robić co chciała, a jednocześnie wciąż dostawać od niego pieniądze. Nie martwiąc się, że rodzina albo znajomi mu doniosą, co ona z tymi pieniędzmi robi i z kim. W Zamościu Marzena dostała pracę w galerii handlowej Hipernowa na stoisku z torebkami. Dała się tam poznać jako taka osoba bardzo przebojowa, może aż za bardzo. Taka, która koniecznie chciała zwrócić na siebie uwagę, była bardzo skupiona na swoim wyglądzie, ciągle testowała jakiś inny kolor włosów, inną fryzurę, ubierała się i zachowywała dość wyzywająco. Marzena miała wtedy 23 lata, była mężatką już od 5 lat, miała kilkuletnie dziecko i gdzieś tam pewnie można to zrozumieć, bo ona bardzo szybko wkroczyła w takie dorosłe życie, pełne obowiązków, odpowiedzialności. Właściwie nie miała takiego czasu, żeby się wyszumieć, poznać trochę życie, wyjechać z tej rodzinnej wsi, czegoś doświadczyć. Była dzieckiem, które pozostawało pod opieką rodziców, a gdy tylko trochę spod tej opieki rodziców wyszła, mogła być bardziej samodzielna, no to natychmiast została żoną, matką i trochę brakowało jej chyba po prostu takiej beztroski i takiego bycia młodą, dorosłą, niezależną osobą. A że była dziewczyną atrakcyjną, miała poczucie, że mogłaby osiągnąć coś więcej, wieść ciekawsze życie, no to miała też takie poczucie, że to, co oferuje jej Sławek, jest dla niej niewystarczające. Do tego wyszła za mąż, znając Sławka zaledwie od kilku miesięcy, więc w takim czasie, kiedy to zakochanie jest jeszcze takie bezkrytyczne i człowiek nie do końca zdaje sobie sprawę z wad swojego partnera, ale też nawet nie tylko wad, ale takich cech charakteru, które po prostu mogą nam nie odpowiadać, bo na przykład to, że ktoś jest małomówny, nie jest wadą samą w sobie, może być zaletą, ale jeśli jesteśmy ludźmi, którzy lubią dyskutować, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i potrzebują rozmów w takim codziennym życiu, no to z małomównym partnerem może być na dłuższą metę ciężko. A tutaj Sławkowi wystarczało, żeby mieć żonę, która siedzi w domu, wychowuje dziecko, nie był specjalnie chętny na jakieś rozrywki, na szukanie przygód i prawdopodobnie biorąc ślub, oboje zupełnie inaczej wyobrażali sobie to, jak będzie wyglądało ich dalsze wspólne życie. I też spędzili ze sobą za mało czasu, żeby wyjść poza ten okres pierwszego zauroczenia i uświadomić sobie pewne rzeczy. I o ile tym można usprawiedliwić to, że Marzena chciała się wyrwać do miasta, że zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem, chciała się bawić, no to już dalsze jej postępowanie było po prostu podłe i nieuczciwe. Bo niedługo po tym, jak Marzena rozpoczęła pracę w galerii handlowej, poznała tam Krystiana. Było to jakoś na przełomie lutego i marca 2004 roku. Chłopak był zatrudniony w tamtejszym supermarkecie, też nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był od niej młodszy o 2 lata, ale Marzena chyba mniej lub bardziej świadomie właśnie takich mężczyzn sobie wybierała. Takich, którzy byli od niej w jakiś sposób słabsi, niezbyt doświadczeni, którymi mogła łatwo manipulować. Bo dla nich to, że zwróciła na nich uwagę taka pewna siebie piękność, to był jakiś dar z nieba i dzięki temu mogła mieć na nich większy wpływ. W przypadku jakiegoś bardziej doświadczonego, bardziej pewnego siebie mężczyzny, prawdopodobnie nie poszłoby to aż tak gładko. Marzena nie traciła czasu. Po kilku tygodniach znajomości już mieszkała w Zamościu wspólnie z Krystianem. Wielka miłość. Krystian wprowadził się do tego mieszkania, które wynajmowała razem ze swoim mężem. No i ta sielanka trwała, dopóki Sławek nie wrócił wiosną z Niemiec. nie mając oczywiście o niczym pojęcia, wrócił i odkrył, że jego żona bawi się w dom z innym facetem, który wprowadził się do ich mieszkania. Tego, na które łożył przecież też Sławek, pracując w Niemczech. I cały czas wysyłał żonie zarobione pieniądze. Wtedy doszło już do konfliktu. Sławek chyba po raz pierwszy się wreszcie postawił. Powiedział, że między nimi wszystko jest skończone. Znowu zamieszkał w domu swoich rodziców w Bożym Darze. No i właśnie w tym czasie Marzena wniosła przeciwko niemu te sprawy o groźby karalne. I dlatego trudno mi zrozumieć to, co wydarzyło się później. Bo w czerwcu Sławek spakował swoje rzeczy ponownie i oświadczył, że wraca do Zamościa, żeby zamieszkać tam z Marzeną i Krystianem. Jego matka twierdziła, że Marzena przekonała Sławka, że Krystian nie jest wcale jej kochankiem, że to tylko kolega, który zamieszkał u nich, bo pod nieobecność męża było jej trudno ze wszystkim sobie poradzić samej, a Krystian akurat potrzebował mieszkania, więc tak się umówili, że on będzie jej pomagał w sprzątaniu, gotowaniu, prowadzeniu domu, a w zamian dostanie pokój, w którym będzie sobie mógł mieszkać. Brzmi to oczywiście jak grubymi nićmi szyta ściema. I nie wiadomo, czy Sławek powiedział tak tylko swoim rodzicom, żeby się nie martwili i żeby nie czepiali się Marzeny i ogólnie, bo nie chciał ich za bardzo wtajemniczać w swoje sprawy. Czy rzeczywiście Marzena mu to tak wytłumaczyła, czy może sam chciał w to wierzyć? Dziwne jest tylko to, że Marzena, jeśli chciała się rozstać z mężem, no to po co miałaby mu wmawiać, że nic jej nie łączy z Krystianem? Wydawałoby się, że powinna po prostu powiedzieć, że tak, jest z Krystianem i chce się z nim rozstać. Wygląda to trochę tak, jak gdyby Sławek wypierał prawdę i liczył, że mimo wszystko uda mu się zatrzymać przy sobie żonę i córkę, nawet kosztem tego, że ona będzie miała kochanka mieszkającego w tym samym mieszkaniu. No sytuacja na pewno była dziwna, nie wiemy też dokładnie, jak to przebiegało, jak doszło do tego, że oni wszyscy we troje się znaleźli w jednym mieszkaniu w Zamościu. Wiemy natomiast, że 18 lipca przypadała akurat 5. rocznica ślubu Marzeny i Sławka. 5. rocznica to rocznica drewniana, ale w przypadku Marzeny i Sławka okazała się raczej ceglana, ale o tym za chwilę. Rocznicę świętowali w Łabuńkach na grillu u teściów razem z Krystianem. W ogóle ten Krystian cały czas gdzieś tam się obok pałętał. Nie wiem, czy nie miał kompletnie własnego życia i znajomych, dlatego się tak przykleił do tej Marzeny jak rzep i już nie odstępował małżeństwa na krok. Przyjechał nawet w odwiedziny do rodziców Sławka razem z nim i Marzeną któregoś dnia, co już było naprawdę grubą przesadą. Nie wiem, co on sobie myślał, ale to wszystko brzmi strasznie toksycznie. I policja chyba też doszła do tego wniosku. Wszystko wskazywało na to, że Sławek po raz ostatni był widziany żywy właśnie na tym rodzinnym grillu w Łabuńkach. Nie wiem, jak rodzina próbowała tłumaczyć jego zniknięcie, ale na pewno niezbyt wiarygodnie, bo natychmiast stali się głównymi podejrzanymi. Policja przeszukała jej gospodarstwo i nie musiała długo szukać. W piecu znaleźli nadpalone resztki ubrań, które dość szybko udało się zidentyfikować jako to ubranie, które miał na sobie Sławek tego dnia, w którym widziano go po raz ostatni. A widziało go kilka osób, bo na tym grillu byli też inni członkowie rodziny. Także policja nie miała już żadnych wątpliwości i w ciągu tych pierwszych dni po zabójstwie Marzena, Krystian i Wanda trafili do aresztu. I dość szybko młodzi przyznali się do popełnienia zbrodni. Według ich zeznań ustalono, jak mogły przebiegać ostatnie chwile życia Sławka. Na grillu oprócz wiadomych już postaci był też brat Marzeny z rodziną i były dzieci. Zwyczajna, familijna uroczystość. I kiedy nadszedł wieczór, Kazimierz odwiózł gości do domu. W tym czasie, kiedy go nie było, Wanda zrobiła swojemu zięciowi kawę. Specjalnie wybrała cappuccino, żeby trudniej było zauważyć pływające w napoju resztki środka usypiającego. Nie ma jak teściowa. Sławek siedział w fotelu, zaczął robić się coraz bardziej senny. Wtedy podszedł do niego Krystian i powiedział, żeby wstawał, bo muszą wracać do Zamościa. Sławek ledwo się trzymał na nogach, więc Krystian musiał go trochę podtrzymać. Wyszli na podwórko, skierowali się do samochodu i wtedy pojawiła się Marzena z torbą w ręku, wręczyła tę torbę Krystianowi, a w środku była cegła. Mężczyzna uderzył nią Sławka w głowę od tyłu, a kiedy ten upadł na ziemię, powtórzył to jeszcze kilka razy. W tym czasie Marzena kopała męża po całym ciele. Na koniec, żeby upewnić się, że Sławek na pewno nie żyje, wbili mu jeszcze kilka razy w szyję gwóźdź. Wpadnij na grilla, Sławek, mówili. Będzie fajnie, mówili. No i tak, mniej więcej w tym czasie wrócił do domu Kazimierz, który o całym tym planie nie miał pojęcia. Zobaczył ciało na ziemi, zobaczył krew, no i był w szoku. Zapytał, jak mogliście to zrobić? Dlaczego to zrobiliście? Na co Wanda miała odpowiedzieć, a co, miała czekać, aż to on ją zabije? No i ten argument chyba do Kazimierza jakoś przemówił, albo nie wiem, po prostu był w szoku, bo zaczął posłusznie ścierać krew z ziemi i nikomu o tym, co się wydarzyło, nie powiedział, przynajmniej do czasu. Tymczasem pozostali rozebrali Sławka, Wanda spaliła jego ubrania i zakrwawione ubrania Krystiana w piecu, jak już wiemy, nie dość dokładnie. Następnie ciało zapakowali do samochodu i wywieźli do rowu w Łabuniu, a następnego ranka dokładnie wyczyścili samochód. Nie wiem, co sobie wyobrażali, porzucając ciało w takim stanie na widoku 3 km od swojego domu, w okolicy, w której wszyscy ich znali, znali Sławka i znali rozrywkowy tryb życia Marzeny. W sytuacji, gdzie było ileś tam osób, które wiedziały, że Sławek spędził ten ostatni wieczór w swoim życiu właśnie w domu Wandy, no to niesamowite, że poświęcili niby tyle uwagi, żeby zatrzeć ślady, żeby wszystko zaplanować, a jednocześnie nie wpadli na to, że i tak będą pierwszymi podejrzanymi. No nie wiem, co sobie wyobrażali. Raczej tej wyobraźni po prostu im zabrakło. Nie wiadomo też do końca, w którym momencie w cały ten plan został wciągnięty Krystian. Czy wiedział o wszystkim od początku, czy też zaplanowały to od początku Wanda z Marzeną, a jemu dopiero w ostatniej chwili powiedziały, że teraz jest okazja, żeby pozbyć się Sławka, a on był na tyle bezwolny, zakochany, nie wiem, że na to wszystko się zgodził. W Sylwestra tego samego roku do sądu wpłynął akt oskarżenia. Cała trójka została oskarżona o zabójstwo, a Kazimierz o współudział, za co groziło mu do 5 lat więzienia. Sprawa zakończyła się w grudniu 2005 roku wyrokiem skazującym. Krystian jako ten, który był wykonawcą tej egzekucji i bezpośrednio spowodował śmierć Sławka, otrzymał 25 lat więzienia, a Wanda i Marzena po 15 jako współwinne. Przy czym Wanda do końca utrzymywała, że o niczym nie wiedziała, nie miała nic wspólnego z tym zabójstwem i jest niewinna. Jako motyw tej zbrodni prokurator wskazał chęć pozbycia się męża, który był przeszkodą na drodze do szczęścia Marzeny i Krystiana. Cała trójka uznała ten wyrok za zbyt surowy i złożyła apelację. I tu nastąpiło coś, co bardzo mi się podoba, bo o ile apelację Krystiana odrzucono i jego wyrok został utrzymany, to w przypadku Marzeny i Wandy sąd stwierdził, że sprawa faktycznie nadaje się do ponownego rozpatrzenia, bo ich wyroki są zbyt łagodne. I faktycznie sprawa wróciła do sądu w Zamościu, gdzie ostatecznie w 2007 roku wyroki obu kobiet podniesiono do 25 lat pozbawienia wolności. Sędzia uznał, że kobiety nie tylko były, że tak powiem, mózgami operacji, ale też czynnie brały udział w samym zabójstwie, także zasłużyły na to, żeby te kary były o wiele wyższe. Najdziwniejsze jest to, czemu właściwie oni wszyscy zdecydowali się tego Sławka zabić. Przecież Marzena mogła najzwyczajniej w świecie się rozwieść. Wprawdzie było dziecko, więc ten rozwód byłby trochę trudniejszy, Sławek mógłby walczyć o córkę, no ale jednak matka zawsze jest faworyzowana w takich sytuacjach, więc sąd prawdopodobnie i tak to jej by przyznał opiekę. Własnego domu nie mieli, jakiegoś wielkiego wspólnego majątku też nie udało im się jeszcze zgromadzić, więc to też nie było tak, że zabijając męża, Marzena by nie wiadomo co tam po nim odziedziczyła. Więc dlaczego właściwie uznała, że to jest jedyne wyjście? Przede wszystkim jednak nie mieści mi się w głowie, jak taka dziewucha była w stanie zmanipulować tyle osób, wciągnąć je w ten swój plan morderstwa. Jeszcze o ile tego Krystiana mogę jakoś zrozumieć, bo widocznie był pod jej urokiem, a ona naopowiadała mu, jak to mąż jej grozi śmiercią, że Krystian musi ją ratować, nie wiem, może zrobiła z niego tutaj jakiegoś damskiego boksera i Krystian poczuł się rycerzem na białym koniu. No ale matka, ja sobie nie wyobrażam, że miałabym pójść do mojej mamy i zapytać, hej mamo, pomożesz mi zabić mojego męża, żebym mogła żyć z kochankiem? A moja mama by stwierdziła, a no spoko, to ci pomogę, dokroić ci jeszcze szarlotki? Chciałabym słyszeć tę rozmowę. Jak w ogóle do czegoś takiego dochodzi? Jakimi słowami mówisz swojej matce, że chcesz zabić swojego męża? No to jest dla mnie jakaś totalna abstrakcja. Domyślam się, że to tak nie wyglądało, tylko musiały to być całe miesiące, kiedy ona się skarżyła, opowiadała wszystkim, że się boi Sławka, robiła z niego jakiegoś potwora, tworzyła jakieś poczucie zagrożenia, że on ją prędzej zabije, niż pozwoli jej odejść. Kto wie, może takie słowa padły, biorąc pod uwagę, jaką obsesję, chyba trzeba powiedzieć, Sławek miał na jej punkcie. Może to doniesienie, które złożyła w prokuraturze, miało uwiarygodnić tę jej historię, potwierdzić, że mąż stanowił dla niej zagrożenie, że się go bała, a w momencie, gdy sprawę umorzono, no miała niezbity dowód na to, że legalne rozwiązanie nie wchodzi w grę, że kiedy próbowała postępować zgodnie z prawem, to nikt się tym nie przejął, więc teraz, jeśli najbliższym na niej zależy, jeżeli nie chcą, żeby Sławek zrobił jej krzywdę, no to muszą pomóc jej się go pozbyć. Nie wiemy, jak to dokładnie przebiegało, jak udało jej się doprowadzić do tego momentu, w którym matka i kochanek zdecydowali się pomóc jej zamordować męża. Nie ma też żadnego dowodu na to, że Sławek stosował wobec niej przemoc kiedykolwiek. Nawet sama Marzena nie próbowała twierdzić, że tak było. To raczej były takie enigmatyczne stwierdzenia, że czuła się zagrożona, że jej groził, ale on nigdy do jakichś czynów nie przeszedł i też nie był raczej taką osobą, która stosowała przemoc, czy której należałoby się jakoś strasznie bać. Także z całą pewnością było ileś tam rzeczy, które w takiej sytuacji mogła zrobić i zabijanie męża nie było jakąś ostatnią deską ratunku, bo nic nie wskazuje na to, że życie Marzeny było realnie zagrożone. Chyba po prostu chciała się go szybko, bezboleśnie i bez konsekwencji pozbyć. Co jej się ostatecznie udało tylko połowicznie, bo szybko faktycznie było, ale konsekwencje okazały się dla niej bolesne. Sławkowi należy jedynie współczuć, że trafił na taką kobietę i taką teściową. Poślubiając 18-letnią dziewczynę po paru miesiącach znajomości, wykazał się istotnie pewną lekkomyślnością i naiwnością, ale sam też wiele starszy nie był, a żeby być fair, trzeba też powiedzieć, że czasem takie związki też mogą być udane. Jest wiele par, które pobrały się w młodym wieku, wiele par, które wzięły ślub, znając się zaledwie kilka miesięcy, i zdecydowana większość z tych małżeństw nie kończy się morderstwem, a część nie kończy się nawet rozwodem. No ale niestety Sławek nie miał tyle szczęścia. Najbardziej w całej tej historii szkoda dziecka, czyli córki Marzeny i Sławka. Ojciec nie żyje, matka wyjdzie z więzienia pewnie dopiero kiedy córka będzie już pełnoletnia, babcia również w więzieniu. Z bliskiej rodziny zostali jej jedynie dziadkowie ze strony ojca, mieszkający w wiosce, gdzie wszyscy ich znali, więc wiedzieli, co się stało. Także musiała żyć z takim piętnem córki morderczyni. Także na pewno dorastanie w takich warunkach nie było łatwe. Dziś córka Marzeny i Sławka jest już dorosła. Gdyby utrzymano te wyroki po 15 lat, to już jakoś teraz by Marzena i Wanda wychodziły z więzienia. Tak to jeszcze pewnie trochę poczekają, chyba że ich wyroki zostaną zredukowane, wyjdą za dobre sprawowanie. No ale przypuszczam, że odbudowanie relacji po czymś takim nie będzie łatwe i ogólnie nie zazdroszczę jej takiej rodzinki. To tyle na dziś. Źródła tym razem dość skromne, ale macie oczywiście podlinkowane jak zawsze w opisie do odcinka. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, za lajki, za wspieranie kanału. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.